Nie wiem, czy pamiętacie, o czym było ostatnie kazanie, znaczy ostatnie kazanie Tima, brata Tima, który był u nas w Boże ileś tygodni temu. Ciekawe było to, że zaczął mówić z listu do Filipian i jak pamiętacie, szedłem fragment za fragmentem i wtedy Tim, jak zaczął mówić swoje kazanie, to był ten fragment, który miał być moim następnym. Więc powiedziałem mu wtedy o tym i on się śmiał i mówi, że wiesz skąd miałem pomysł na to kazanie, dlatego że u nich w zborze ich pastor też mówi z listu do Filipian i nie mógł prowadzić nabożeństwa, Tim miał go zastąpić też i pastor poprosił, żeby wziął ten konkretnie fragment. Więc on powiedział to u nich w zborze i u nas. Czyli jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie rozważania listu do Filipian. I oczywiście nie będę powtarzał tego fragmentu, nie ma sensu, dlatego że wszyscy słyszeli ten fragment z tego, co mówił brat Tim. I wobec tego przejdziemy dalej. Tim skończył w trzecim rozdziale na wersecie 14. Pamiętam, że latał tutaj z zapaloną lampką. I dzisiaj przeczytamy fragment z listu do Filipian, trzeciego rozdziału, od wersetu 15 i do końca trzeciego rozdziału. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Tutaj apostoł Paweł zaczyna od takich słów. Ilu nas tedy jest doskonałych? W zależności od tego, jak to jest tłumaczone w różnych Bibliach albo w oryginale, jeżeli patrzymy, można powiedzieć, kto z nas jest doskonały. Jeżeli ktoś z nas jest doskonały, tak powinien myśleć. Albo ilu z nas jest doskonałych, tak też powinniśmy myśleć. Sens jest taki sam. Generalnie apostoł Paweł tutaj mówi o tym, że jeżeli jest ktoś, kto jest doskonały, to powinien myśleć w taki sposób. I teraz jest pewną zagadką. Co to oznacza, że ktoś jest doskonały i w jaki sposób powinien myśleć? Zagadka jest jeszcze większa, jeżeli przeczytamy sobie werset 12, który w trzecim rozdziale, werset 12. Niejako bym już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Czyli w wersecie 15 apostoł Paweł mówi o tym, że jeżeli ktoś jest doskonały, ale też ma na myśli i siebie, włącza siebie do tej grupy ludzi doskonałych, że oni powinni myśleć w określony sposób. A w wersecie 12 on mówi o tym, że on nie jest jeszcze doskonały. Czy to nie jest sprzeczne, co mówi apostoł Paweł? W jednym mówi, że nie jest doskonały, a w drugim mówi, że jest doskonały. Słowo jest to samo. I żeby zrozumieć, co on ma na myśli, musimy po pierwsze zrozumieć same słowo, co oznacza to słowo doskonały. A druga rzecz to jest, jaki jest kontekst historyczny, o czym mówi apostoł Paweł. I teraz bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Słowo doskonały, po grecku teleos, ma korzeń tel, tak jakby korzeń, podstawa tego słowa to jest tel. I to słowo z kolei oznacza punkt zwrotny, czyli coś było od początku do pewnego momentu, nastąpił ten punkt zwrotny i od tego momentu jest już inaczej. Na przykład, małżeństwo jest takim punktem zwrotnym. Czyli ludzie sobie żyli w określony sposób, doszli do pewnego momentu, podjęli decyzję, doszli do tego momentu i od tego momentu jest punkt zwrotny, jest inaczej. Inny przykład takiego punktu zwrotnego jest też śmierć. Dlatego, że człowiek dochodzi do pewnego momentu, umiera i dalej jest wszystko inaczej. Ciekawe jest też to, że to słowo jest użyte w stosunku do osoby Boga w określonym kontekście. Arche kai telos, co oznacza początek i koniec wszystkiego. Czyli z jednej strony jest to punkt zwrotny, z drugiej strony jest to pewna doskonałość, kompletność, pełnia. Czyli tak jakby Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego. Jak jest koniec wszystkiego, jest użyte te słowo, telos. Teraz takie same słowo było użyte w stosunku do zwierząt, które miały być przenoszone na ofiarę. I wiecie, że to były zwierzęta, które miały być bez skazy, doskonałe. Tak? Czyli znowu jest to słowo telos, doskonałe, pozbawione jakiejkolwiek skazy. To jest kultura hebrajska. W kulturze greckiej to słowo miało trochę inne znaczenie i oznaczało cel, czyli cel i proces dążenia. Widzicie, jeżeli łączymy te dwa koncepty, z jednej strony mamy pewną ideę czegoś, co jest bez skazy, czegoś, co jest kompletne, czegoś, co jest doskonałe. Z drugiej strony kultura grecka dalej zaczęła rozwijać ten koncept i u nich to oznaczało cel i dążenie do celu. Więc to, co mówi Paweł, to, co próbuje przekazać tym słowem, to jest to, że jest doskonałość, to jest pewien stan, kiedy nie można już nic dodać, coś, co jest kompletne, doskonałe, pozbawione skazy, pozbawione jakiegokolwiek braku czegoś w tym. I dalej, to jest to, że to nie jest stan, który już jest osiągnięty, to jest stan trwały, kiedy człowiek dąży do określonego celu. Więc to jest znaczenie tego słowa. Ale jest też kontekst historyczny. Jeżeli spojrzymy sobie od początku rozdziału trzeciego, pierwsze cztery wersety, mam nadzieję, że dobrze pamiętacie, tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że była pewna grupa osób, która opisywała w pewien sposób doskonałość. Czyli doskonałość, że coś jest bez skazy, coś jest kompletne, ale w określony sposób. I ten określony sposób polegał na tym, że ludzie wypełniali zakon w ślepy sposób. Czyli jest zakon, jest tak napisane, tak trzeba robić. I dla tej grupy osób doskonałość oznaczała ślepe wypełnianie zakonu. Jeżeli zakon tak mówi, tak trzeba robić i nikt nie myślał po co. Więc to, co mówi dalej apostoł Paweł, że on też był taką osobą, tak? Że pierwsze cztery wersety mówią, że są tacy ludzie, a po drugie, że on też był taką osobą, że dla niego doskonałość to było to, jak on żył. I też wcześniej mówiłem na poprzednich kazaniach na ten temat, jaki był apostoł Paweł, że on był wychowany w takiej rodzinie, miał taki cel, takie wykształcenie, osiągał takich rzeczy w karierze i robił to po to, żeby się podobać Bogu. I on rozumiał w taki sposób doskonałość. Ale dalej nastąpiło coś w jego życiu, pewna radykalna zmiana, kiedy apostoł Paweł spotkał się z Jezusem Chrystusem i spotkał się z Nim w sposób osobisty. Dlatego, że słyszał o Nim, wiedział o Nim, prześladował Go, ale nastąpił moment, kiedy apostoł Paweł spotkał się z Jezusem osobiście. I to był ten punkt zwrotny. To był ten moment, od kiedy wszystko zaczęło być inaczej. I ten punkt zwrotny całkowicie zmienił koncepcję dla apostoła Pawła, co to jest doskonałość. I dla niego doskonałość to było dążenie do bycia takim jak Jezus Chrystus. I to jest cel, który on, tak jak on pisze w 12 wersecie, niejako bym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa, przez Chrystusa Jezusa. Widzicie, teraz zaczyna to mieć sens, że on pisze o tej doskonałości, która jest inna, odmieniona. Czyli jest doskonały wtedy, kiedy wie, że nie jest doskonały, ale dąży do tej doskonałości, która jest w Jezusie Chrystusie. Też apostoł Paweł jest autorem tych słów, kiedy on powiedział, że jest silny kiedy? Wtedy, kiedy jest słaby. W ogóle spotkanie z Jezusem Chrystusem całkowicie odmieniło życie apostoła Pawła i wszystko, co on wiedział dotychczas. Dlatego bardzo często apostoł Paweł mówi, że to, co myślałem, że jest tak, nie jest tak, tylko jest tak. Tutaj mówi o doskonałości w taki sposób. Wcześniej mówił też o tym, że silny człowiek to jest taki, który wie, że jest słaby, ale polega na Bogu, na Jezusie Chrystusie, jeżeli chodzi o siłę dla swojego życia. Więc tutaj jest tak samo, że doskonałość to nie jest wypełnianie zakonu. Człowiek nie staje się doskonały poprzez, że żyje religijnym życiem. Że on ma jakiś sposób życia, czy to kulturę religijną, wychowanie religijne i jeszcze coś i w taki sposób myśli, że jest doskonały. Nie. Doskonałość to jest wtedy, kiedy człowiek krok po kroku w swoim życiu przybliża się do tego, jakim jest Jezus Chrystus. I dlatego on mówi, że on nie jest jeszcze doskonały, ale dąży do tego. Do tego, żeby taki być. I teraz 15 werset mówi nam, 15 werset mówi nam o tym, że ilu z was wtedy jest doskonałych? Tak myślmy. Wszyscy tak myślmy. Ciekawa rzecz, że po pierwsze zrozumieliśmy, co on ma na myśli, kiedy mówi, że nie jest jeszcze doskonały, ale dąży do tego. Ale tutaj w 15 z kolei mówi, ilu z was, albo kto z was jest doskonały, tak też powinien myśleć. Ciekawy zwrot akcji. Generalnie chodzi o to, że apostoł Paweł przedstawił pewną koncepcję tym, czym jest doskonałość. Inaczej to słowo też jest tłumaczone jako dojrzałość, czyli doskonałość albo dojrzałość. I doskonałość, dojrzałość dla niego to jest życie z Jezusem Chrystusem, kiedy człowiek cały czas łączy się z Jezusem Chrystusem i staje się podobnym do Niego. I tutaj on mówi o tym, że jest i są ludzie, którzy już są doskonali. I jeżeli są doskonali, to powinni myśleć w taki sposób, jak wiedzą. I teraz to, co ma na myśli apostoł Paweł tutaj, to jest to, że doskonałość w tym kontekście oznacza, że człowiek zrozumiał to, co on zrozumiał, co napisał w wersecie 12. Rozumiecie? Czyli apostoł Paweł zrozumiał, że on nie jest doskonały, ale dąży do tego. Dążenie do doskonałości to nie jest ślepe wypełnianie zakonu, tylko to jest Ewangelia i życie Ewangelią. I on dąży do bycia podobnym do Jezusa Chrystusa, żyje Ewangelią, zwiastuje Ewangelię. Ewangelia jest wszystkim, co napędza jego w codziennym życiu. I rozumowanie w taki sposób jest dojrzałym rozumowaniem. Czyli tutaj apostoł Paweł w 15 wersecie mówi, że wszyscy, którzy doszli do tego, którzy rozumieją to w taki sposób, tak powinni myśleć i tak powinni żyć, tak powinni postępować. Innymi słowy, on chciał wytłumaczyć, że doskonałość i dojrzałość ma zupełnie inną koncepcję. Nie to, co my robimy, wypełniając zakon, tylko co Jezus Chrystus robi w nas poprzez swoją Ewangelię. Człowiek, który to rozumie i żyje tym, i jest w jego oczach dojrzały. I co to oznacza? Właśnie ciekawe rzeczy już powiedział apostoł Paweł wcześniej. Jeżeli spojrzymy na drugi rozdział, piąty werset, jest napisane: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz patrzmy na ten werset przez pryzmat tej doskonałości albo dojrzałości. Człowiek dojrzały i doskonały, który to zrozumiał, on myśli w taki sposób. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I wiemy, co jest napisane dalej, że Jezus Chrystus nie pokazywał, że on jest nie wiadomo kim, mimo że on był Bogiem, tylko on przyjął postać sługi. I tutaj apostoł Paweł mówi, że dojrzały człowiek to rozumie. I w jego życiu jest takie postępowanie. Doskonały człowiek doszedł do tego, że on jest nikim, tylko że tak jak Jezus Chrystus powinien mieć postać sługi i takie mieć relacje z innymi, będąc sługą innym. Więc doskonały człowiek, dojrzały człowiek, to nie jest taki człowiek, który dużo wie. To jest taki człowiek, który w praktyce żyje tak, jak żył Jezus Chrystus. To jest ta idea doskonałości. Albo 7-8 wersety 3 rozdziału. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką mam poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. Tak samo on mówi, że człowiek dojrzały, człowiek doskonały to jest taki, który to zrozumiał i tak żyje. Czyli cokolwiek w naszym życiu było cenne, wartościowe, jakimi były nasze ambicje, do czego żeśmy dążyli, w co pakowaliśmy naszą energię, nasze zdrowie. To wszystko apostoł Paweł uznał za śmiecie w porównaniu z tym, że może poznać Jezusa Chrystusa. I to on nazywa myśleniem doskonałym albo myśleniem osoby duchowo dojrzałej. Dalej, 2 rozdział, wersety 2 i 3. Apostoł Paweł mówi o tym, że człowiek doskonały, człowiek dojrzały, to jest taki człowiek, który dąży do jednomyślności z innymi. To jest człowiek, który widząc jaką sytuację, będzie chciał stworzyć coś, co doprowadzi do pokoju, a nie do podziału. To jest myślenie osoby doskonałej i dojrzałej. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest myślenie osoby doskonały. To jest myślenie osoby, którą apostoł Paweł tutaj nazywa dojrzałą. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. I to jest właśnie niesamowite, że doskonałość w oczach apostoła Pawła to jest to, kiedy człowiek idzie do osiągnięcia tego celu, że on jest coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Że on studiuje, obserwuje, rozmyśla, rozważa, patrzy na swoje życie, gdzie jeszcze tak nie postępuje, czego mi brak, co mogę zmienić. I jeżeli dochodzi do tego, że w tej sytuacji postępuje źle, dlatego że blokuje mnie moje ego, albo pycha, albo kłótliwość, albo zazdrość, albo jakieś inne rzeczy, pozbywam się tego wszystkiego, dlatego że poznanie Chrystusa i bycie jednym z Nim jest cenniejsze. To jest człowiek, który nie jest doskonały w tym sensie, że on nie ma w sobie braków, że nie popełnia błędów. To jest człowiek, który dąży do tego, żeby to wszystko wyeliminować, dlatego że jedność z Chrystusem jest 100 razy ważniejsza niż te wszystkie rzeczy. To jest człowiek, który jest w stanie spojrzeć na pewien konflikt, pewną różność zdań i powiedzieć, wiecie co? Bycie jednym w Chrystusie jest 100 razy ważniejsze niż to, że każdy będzie walczył o swoją opinię, swoje zdanie. To jest myślenie osoby dojrzałej. I ciekawe jest też to, wspominałem na którymś skazań, że mimo, że ten list do Filipian, on nie jest listem, gdzie apostoł Paweł próbuje rozwiązać jakiś konflikt. Ale niemniej jednak on mówi o tym, że w tym zborze były pewne różnice zdań. Nie jest konflikt na skalę tego, co było w Koryncie, ale była pewna różnica zdań. I dlatego apostoł Paweł mówił o tym, żeby ludzie byli jednomyślni, żeby dążyli do tego. I on mówił o tym, w jaki sposób mogą rozwiązać ten konflikt. Ale piękne jest też to, że apostoł Paweł dopuszcza różnice zdań. On wie, że ludzie, nawet doskonali, dojrzali duchowo, mogą mieć różnice zdań. I to nie jest problemem. Chodzi o to, że są pewne kwestie, gdzie jeden myśli tak, a drugi myśli trochę inaczej. I to nie są rzeczy doktrynalnie różniące. To nie są rzeczy, które na przykład mówią, że Jezus Chrystus jest Bogiem albo nie jest Bogiem, że jest Trójca albo nie ma Trójcy i podobnej skali rzeczy. To są małe rzeczy, które mogą spowodować konflikt, które mogą różnić ludzi. Tutaj apostoł Paweł mówi, że a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Innymi słowy, ludzie mogą myśleć inaczej. Ludzie mogą myśleć inaczej. Ale jeżeli oni dążą do tej duchowej doskonałości, jeżeli są tacy jak on, że dążą do jedności, do połączenia, pojednania z Jezusem Chrystusem, bycia podobnym do Niego, on nie ma stresu z tą sytuacją. On się nie martwi tym, że jest jakaś różnica zdań. On się nie martwi tym, że ludzie mogą myśleć o czymś w inny sposób, dlatego że wie, że jeżeli to są ludzie dojrzali duchowo, to Bóg im objawi, jak postąpić w danej sytuacji. Dlatego, że to są ludzie, którzy stawiają jedność, jednomyślność, pokój pomiędzy sobą wyżej niż te rzeczy, które mogą ich dzielić, niż różnice zdań. To jest właśnie ta doskonałość, o której mówi apostoł Paweł w tym wersecie. I też jeżeli otworzymy sobie pierwszy... Dlaczego apostoł Paweł jest spokojny, jeżeli chodzi o podobne sytuacje? Dlatego ze względu na to, co on powiedział wcześniej, co jest zapisane w pierwszym rozdziale, 6 wersecie. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Patrzcie znowu. Apostoł Paweł nie myśli, że ludzie są tak świetni, że są w stanie sobie poradzić z każdą sytuacją, ale przekonał się na podstawie swojego życia. Jeżeli Bóg w jego życiu zrobił przemianę takiej skali, jest w stanie zmienić innych ludzi też. Więc jeżeli ci ludzie dążą do tego, żeby być jednością w Jezusie Chrystusie, i nawet jeżeli jest coś, co ich może różnić w pewnych kwestiach, on się nie przejmuje tym. Dlatego, że on wie, że ten, kto rozpoczął w nich dobre dzieło, pomoże im dojść do porozumienia w tych drobnych kwestiach. W jaki sposób? Apostoł Paweł nie tłumaczy dokładnie, nie mówi precyzyjnie. Ale on daje pewien mechanizm. On nie mówi, że słuchajcie, jeżeli konflikt dotyczy tego, jak ktoś jest ubrany, to trzeba robić to, to i to. Jeżeli konflikt dotyczy, jak są ściany pomalowane z Bożej, to powinno robić to, to i to. On nie mówi tych rzeczy, nie tłumaczy, dlatego że tego może być milion, miliard i tak dalej. I nie da się tego wszystkiego wytłumaczyć i nie ma potrzeby, dlatego że to jest przedszkole. Ale on mówi o dojrzałości ludzi i o pewnym mechanizmie, który pomaga ludziom przezwyciężyć to wszystko. Jaki to jest mechanizm? O tym apostoł Paweł też pisał wcześniej. Pierwszy rozdział od wersetu 6. Gdzie mówi o miłość, która wpływa na nasze doznanie i poznanie. Umknęło mi to z... Dziewiąty do 11. I oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co jest niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli apostoł Paweł tutaj mówi o tym, żeby miłość wpływała na to, jak człowiek postrzega okoliczności. I te słowa, pewien brat miał kazanie w naszym zborze na temat tego fragmentu i tłumaczył, co to jest poznanie i doznanie, i muszę powiedzieć, że ja się bardzo nie zgadzam z tym tłumaczeniem, dlatego że kiedyś miałem też kazanie na ten temat. poznanie i doznanie oznacza zupełnie co innego. To nie chodzi o emocje. Nie chodzi o emocje, tylko poznanie to jest to, jak my postrzegamy siebie, wszystko dookoła, całą istotą siebie. To jest całe kazanie, nie będę teraz tego tłumaczył, a doznanie to jest ważne. Doznanie to jest zdolność do tego, żeby widzieć i postrzegać to, czego nie widzą inni ludzie. I przykład, jaki wtedy podałem, chodziło o kobietę, która była przyłapana na cudzołóstwie. To był ten kontrast pomiędzy faryzeuszami uczonymi w piśmie i Jezusem Chrystusem. Kiedy oni widzieli ślepo, że jest przykazanie, jeżeli człowiek popełni taki grzech, trzeba go zabić. Ale ta miłość agape Jezusa Chrystusa do danej osoby pozwoliła mu zobaczyć to, czego oni nie widzieli. Innymi słowy, możliwość uratować duszę człowieka. Więc to doznanie, o którym tutaj pisze apostoł Paweł, to jest zdolność do widzenia tego, czego nie widzi przeciętny człowiek, który nie ma w swoim sercu tej miłości agape. I rozumiecie, jeżeli my nie mamy tej miłości do innych, będziemy patrzyli na świat, na ludzi, tak jak patrzą faryzeusze i uczeni w piśmie, że jest takie przykazanie, tak trzeba zrobić. Ale jeżeli mamy tą miłość agape, to ona wpływa na nasz umysł i nasze serce. I nagle zaczynamy widzieć sytuację inaczej. Zaczynamy widzieć możliwość pomóc komuś w tragicznej sytuacji. Nagle zaczynamy widzieć, że ta sytuacja nie jest bez szans, tylko można coś z tym zrobić. Tak samo jak Jezus Chrystus uratował duszę osobie, która mogła stracić życie wtedy. Więc ta miłość agape, i on mówi, żeby ludzie wzrastali w niej, dlatego że ona jest tym mechanizmem, który pomaga nam dokonywać właściwych wyborów. Często, kiedy nie wiemy, jak postąpić, człowiek powinien się kierować prawdą Bożego Słowa i tą miłością agape. I nie ma szans, że ktokolwiek z nas popełni życiowy błąd, jeżeli jedyną motywacją do dokonania wyboru było posłuszeństwo Bogu i miłość. Ale mówię teraz nie o sentymentach, nie o emocjach. Mówię o tej miłości dojrzałej. Jeżeli, nieważne jak trudny wybór jest przed nami, nieważne jak krytyczna, dramatyczna jest sytuacja, w której się znajdujemy, jeżeli mamy coś zrobić i kierujemy się posłuszeństwem Bogu i miłością do Boga i do ludzi, nie ma szans, że postąpimy źle. To jest pewnik. To jest mechanizm, który działa zawsze, za każdym razem. I dlatego apostoł Paweł znowu, kiedy on mówi o tym, że jeżeli ktoś jest dojrzały, tak powinien myśleć. On mówi o tym, że dojrzały i doskonały człowiek tak postępuje. On patrzy na siebie, na świat i na ludzi dookoła w taki sposób. I to jest jeden werset, a ich jest do 21, więc muszę trochę przyspieszyć. Tu dalej, jeżeli spojrzymy na wersety 18 i 19. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. 15 werset mówi o ludziach doskonałych. Już rozumiemy, kim oni są. Dalej w wersecie 17 mówi o tym, żeby ci ludzie w zborze Filipi naśladowali Jego w Jego dążeniu do bycia podobnym do Chrystusa i naśladowali tych, którzy tak postępują, tak jak apostoł Paweł. I on też mówił o tym, że byli tacy ludzie w tym zborze. Wymieniał z imienia. W 18 wersecie, i on też mówił o tym, że mogą być pewne różnice zdań. I to nie jest problem. Ale od 18 wersetu apostoł Paweł mówi o tym, że są ludzie, którzy są wrogami krzyża Chrystusowego. Po pierwsze, czy to są ludzie wierzący? Jeżeli są wierzący, to kim są? Czy to są ludzie z tego zboru, z nie tego zboru? O kim on tutaj mówi? Kto jest wrogiem krzyża Chrystusowego? I można, patrząc na cały trzeci rozdział, szczególnie pierwsze cztery wersety i to, co dalej mówi apostoł Paweł, można by pomyśleć, że tutaj, w tym fragmencie, apostoł Paweł mówi o wrogach Krzyża Chrystusowego jako o ludziach, którzy nadal mówili, że można się podobać Bogu tylko poprzez wypełnianie zakonu. Można by pomyśleć, że o tym jest mowa. Ale nie jest. Mowa jest o czymś innym. Apostoł Paweł tutaj ma na myśli drugą grupę osób. I kiedy zacząłem czytać ten fragment i analizować ten fragment i doszedłem do tego, o kim on mówi, byłem przerażony. Dlatego, że każdy z nas może być w tej grupie. I prawda jest taka, że bardzo często czytamy Biblię i słuchamy kazań w taki sposób, że chcemy usłyszeć to, co nam się podoba. Ale to nie jest cel Biblii. I to nie jest Boży cel. Bóg nigdy nie chce mówić nam to, co nam się podoba. Co chcemy usłyszeć w sposób komfortowy. Co nie zmusza nas do zmian. Co nie prowadzi nas do pokuty. Biblia jest Bożym Słowem i ono jest niezmienne. Jeżeli człowiek postępuje tak, jak jest napisane w Biblii, robi dobrze. Jeżeli postępuje inaczej, niż jest napisane w Biblii, Biblia się nie zmieni. Ona pozostaje taka sama. I ten człowiek powinien się zmienić. Więc jeżeli chodzi o wrogów Krzyża Chrystusowego, o których apostoł Paweł mówi, teraz mówi ze łzami, problem ich nie jest problemem teologicznym. Problem jest natury etycznej i ich praktycznego życia. Chodzi o to, że ludzie wiedzą, co to oznacza żyć dobrze i znają Ewangelię. To są ludzie, którzy są w zborze, są w zborach, ale nie chcą żyć w sposób godny Ewangelii. Nie chcą żyć w sposób godny Krzyża Chrystusowego. Czym jest życie godne Ewangelii? Czym jest życie godne Krzyża Chrystusowego? Apostoł Paweł mówi o Jezusie Chrystusie tak, że On uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Cała idea Ewangelii w głowie i sercu apostoła Pawła przewróciła jego życie do góry nogami. I apostoł Paweł poświęcił wszystko, co ma, temu, żeby służyć Jezusowi Chrystusowi. On o tym mówił, że nic nie ma sensu, wszystko nie ma znaczenia, tylko to życie, które jest godne Jezusa Chrystusa. I teraz on obserwował, jakim jest to życie. I to, co on pisał wcześniej, w trzecim rozdziale, tych wersetach od 9 i dalej, on mówi o tym, że on jest przekonany, że cierpienie jest nierozłącznym elementem życia osoby, która dąży do pojednania z Jezusem Chrystusem. W sensie pojednania na przeciągu całego swojego życia. Że człowiek, który jest wierzący, nie może żyć tak, żeby nie cierpieć. I teraz nie wiem, czy to jest absolutna prawda w przypadku każdej żyjącej osoby na tej ziemi, że każdy, kto poświęcił swoje życie Chrystusowi w 100%, będzie cierpiał, ale wydaje mi się, że tak jest. Dlatego, że ten świat jest wrogi Ewangelii. Ten świat jest wrogi Jezusowi Chrystusowi. I można żyć tak, że jest się chrześcijaninem i można przychodzić do zboru, słuchać kazań, czytać Biblię, modlić się, ale wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, w szkole, spotykamy się z innymi ludźmi, być takim jak oni. Do tego stopnia, że oni nie widzą różnicy. Że my jesteśmy swoimi tutaj i jesteśmy swoimi też tam. Więc dla apostoła Pawła jest to niemożliwe. Całkowite opowiedzenie się za Ewangelią będzie miało konsekwencje w życiu osoby wierzącej. Na przykład ja wiem na 100%, że czy w tej pracy, czy w innej pracy niedługo stracę pracę tak czy inaczej, dlatego że firmy zmuszają ludzi do tego, żeby mówić, że homoseksualizm jest okej. I ja jako jedyny w moim otoczeniu mówię, że nie jest. Wszyscy na mnie krzywo patrzą, ale nie ma czegoś na razie takiego, że firma cię zwolni za to, że ty tak mówisz. Ale w Stanach już jest, w innych krajach już jest. Jest wiele takich rzeczy, które są wrogie Ewangelii. I problem polega na tym, że jeżeli mamy swoje życiowe ambicje i chcemy osiągać tych ambicji, a te ambicje są ziemskie, pójdziemy na kompromis z Ewangelią. Pójdziemy na kompromis z Bogiem. I to, o kim mówi tutaj apostoł Paweł, to są ludzie, którzy poszli na kompromis z Ewangelią. Dlatego, że pisze ten list do zboru Filipii, który, jak wiecie i pamiętacie, był mocno prześladowany. Pisze z więzienia. Czyli on pisze ten list do ludzi, którzy przechodzili przez bardzo trudne wypróbowania. I wie, że wielu z nich są przyjaciółmi Krzyża Chrystusowego. Czyli jeżeli trzeba cierpieć za Ewangelię, cierpią za Ewangelię. Ale wielu jest takich, jak on mówi, i teraz pisze ze łzami, że oni nie chcą przez to przechodzić. Mają swoje życiowe ambicje, mają swoje cele, są rzeczy, które chcą osiągać w tym życiu i pójdą na kompromis, żeby nie cierpieć razem z tymi, którzy cierpią. I dalej apostoł Paweł tłumaczy, jaki ich jest koniec. W ogóle u niego koncepcja życia jest bardzo prosta. Jeżeli spojrzymy na jego listy, szczególnie na przykład list do Filipian, cały trzeci rozdział, i przestudujemy cały trzeci rozdział, on mówi o trzech rzeczach. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czyli jakim było moje życie, punkt zwrotny, od tego momentu jakim jest moje życie i dalej on mówi o tym, jakim będzie, w tym sensie jaki jest mój cel. I widać, że on myśli teraz tylko o jednym, o zwiastowaniu Ewangelii, o Chrystusie i o nagrodzie, którą on dostanie w niebie za to, że przeżył takie życie, które przeżył. Więc u niego wszystko jest proste. Ewangelia jest w centrum, żyje dla tej Ewangelii, miał bardzo trudną przeszłość i ja sam wiem, i każdy z nas może to doświadczyć, że nasza przeszłość może być też barierą do zwiastowania Ewangelii, do życia, które jest poświęcone w 100% Chrystusowi. Dlatego, że każdy może myśleć, że z powodu tych wszystkich grzechów, które ja zrobiłem, nie jestem godzien. I to jest prawda. Żaden z nas nie jest godzien. Ale i apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby zbawić grzesznych ludzi, z których On jest pierwszy. I mówi to nie dlatego, że On jest skromny, tylko On wiedział na pewno, że nie ma nikogo, kto popełnił większe grzechy niż On. I jeżeli Ewangelia ma taką moc, żeby zamazać te wszystkie grzechy, które On zrobił i uczynić Go osobą wolną, żeby żyć dalej dla Chrystusa, może to uczynić w życiu każdej osoby. Więc to, co Ewangelia czyni w naszym życiu, jeżeli przyjmujemy ją całym sercem i jeżeli wierzymy całym sercem, ona uwalnia nas od tego wszystkiego, co każdy z nas zrobił kiedyś. Ale tylko jeśli od tego punktu zwrotnego żyjemy dla Jezusa Chrystusa i żyjemy dla Ewangelii tak jak On. Jest napisane dalej, jaki jest koniec tych ludzi, 19 werset, że oni żyją dla ziemskich ambicji i takie będą konsekwencje ich życia, że taką nagrodę odbiorą, w cudzysłowie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przymieni znikome ciało nasze w postać podobną do ulubionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł, on się koncentruje tylko na jednym. Że on koncentruje się na tym, jaki będzie koniec. Że on żyje dla Ewangelii, wszystko poświęca Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że jego ojczyzna nie jest tutaj. On nie żyje po to, żeby urządzić sobie życie na tej ziemi. On żyje po to, żeby być z Chrystusem w niebie. Stamtąd oczekuje Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I ciekawe jest też to, że on mówi o przemienieniu znikomego ciała. Dlatego, że apostoł Paweł wcześniej mówił o tym, że kto wybawi go od tego ciała. Że on chce robić jedno, a wychodzi drugie. Dlatego, że dążąc swoim sercem do Chrystusa, wie, że jeszcze żyje w tym grzesznym ciele. Wie, że przechodzi przez pokusy. Wie, że może popełniać jakieś grzechy, jakieś błędy, ale też wie, że nastąpi kiedyś koniec, że teraz żyje po to, żeby być z Chrystusem w niebie, a kiedy już będzie z Nim w niebie, nie będzie już nawet tego ciała, które jest grzeszne, tylko będzie ciało odrodzone. I to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że niestety żyjemy w takich czasach. Właśnie często się modlimy do Boga o to i dziękujemy Mu za to, że nie ma prześladowań w Polsce. Że mamy wolność, że możemy się spotykać, że możemy czytać Biblię dowoli, że możemy modlić się dowoli, możemy rozmawiać ze sobą dowoli o Ewangelii. Możemy dowoli Ewangelię zwiastować innym. Nikt nas nie powstrzymuje, oprócz nas samych. Dziękujemy Bogu za to, że mamy taką wolność, ale ta wolność nas rujnuje. Ta wolność nas usypia. Dlatego, że mając tą wolność, mamy tą pokusę, żeby żyć tak jak świat. Żeby dążyć do tych samych rzeczy, do których dążą ludzie dookoła nas. Nasze osobiste ambicje mogą blokować to, co my możemy zrobić dla Chrystusa. I jest takie ryzyko, że zamiast, żeby być przyjaciółmi Ewangelii Chrystusowej i Krzyża Chrystusowego, możemy postępować i żyć jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Dlatego, że nasze osobiste ambicje mogą się stać ważniejsze niż to, co zrobił Jezus Chrystus. Osobiście kiedyś poruszył mnie przykład, oczywiście też z Biblii. To jest kontrast pomiędzy życiem Abrahama i życiem Lota. To jest niesamowity kontrast i wtedy zobaczyłem siebie. Patrząc na życie Lota, które jest napisane, że on męczył się, będąc osobą sprawiedliwą, męczył się. Czyli nie jest napisane, że był osobą grzeszną. Sprawiedliwą. I Bóg nazywa Lota osobą sprawiedliwą, czyli człowiek, który kocha jego zakon, lubi Boga, chce wypełniać przekazania. Ale było coś w sercu Lota, co odróżniało go od Abrahama. Miał swoje ambicje i on dążył do tego, żeby realizować swoje ambicje. I było widać, że krok po kroku Lot jest coraz bliższy temu światu. I nie żył tak jak Abraham. Wybór ziemi. Abraham wiedział, że wszystko zależy od Boga. Czy on pójdzie tu, czy pójdzie tam, nie ma znaczenia. Dlatego, że błogosławieństwo jest od Boga. Lot myślał, okej, ta ziemia jest lepsza, wybiorę tamtą. I wiemy, że on cały czas budował swoją karierę do tego stopnia, że on siedział w murach albo siedział w bramie miasta. W bramie siedzą ludzie, którzy są uznani za autorytet. To są ludzie, którzy zrobili największą karierę. I Lot musiał pójść na wiele kompromisów, żeby to osiągnąć. Wiemy też, jaki był koniec jego życia. Był osobą sprawiedliwą. Znał Boga, kochał Boga i nie grzeszył sam. Ale całe życie był rozdarty. Męczył się z powodu tego, że nie jest w 100% z Bogiem i osiągał swoje ziemskie ambicje i swoje ziemskie cele. I apostoł Paweł nazywa takich ludzi wrogami Krzyża Chrystusowego. To są ludzie, którzy nie chcą ponieść konsekwencji dążenia do życia zgodnie z Ewangelią. To są ludzie, którzy stawiają swoje ambicje wyżej niż Ewangelię. To są ludzie, którzy poświęcają swoją energię, osiągając swoje cele, a nie razem z innymi, którzy właśnie żyją dla Ewangelii, łączą się jako jedna rodzina. I na sam koniec chcę powiedzieć, prawda jest też taka, że gdyby nastąpiły prześladowania, gdyby ktoś nas faktycznie prześladował, byśmy nie mieli czasu, energii i chęci dyskutować i kłócić się o takie rzeczy, o które często się kłócimy. Więc często nie wiem, co jest duchowo lepsze. Wolność, którą my mamy, czy prześladowanie, przez które przechodzą ludzie w innych krajach. Niech każdy z nas się na tym zastanowi i piękne jest to, że możemy żyć dla Ewangelii. I nie jest to złe, że my nie mamy prześladowania i że jest wolność. Pytanie jest tylko, jak my wykorzystujemy tą wolność i co z tym robimy. Amen.